Chwała Bogu za to, że możemy otwierać Jego Słowo, że mamy je w tak obfitej ilości, że możemy w różnych przekładach, w różnych tłumaczeniach, bez żadnego skrępowania karmić się nim. Moi drodzy, zapewne pamiętacie słowa, które były czytane jako motto dzisiejszego kazania na początku naszego nabożeństwa. Jest to fragment 13 rozdziału Ewangelii według świętego Marka. Ja pozwolę sobie przypomnieć tylko te fragmenty, które dla naszego kazania dzisiaj będą szczególnie istotne. Powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciw królestwu, brat wyda brata na śmierć, ojciec swoje dziecko, powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Jeden z wielu wymienionych przez Pana Jezusa znaków czasu, znaków końca. Rozłamy, podziały, walki, rozpad więzi rodzinnych, społecznych, wzrost nienawiści, agresji, egoizmu, zanik wrażliwości i tolerancji, zmagania w skali ogólnoświatowej, powstanie naród przeciwko narodowi i w skali lokalnej, bardzo osobistej, intymnej, powstanie ojciec przeciwko swojemu dziecku, a dzieci przeciwko swoim rodzicom. Człowiek staje się człowiekowi wilkiem. Jest to znak, który spełnia się tak wyraźnie na oczach każdego z nas. Wiek XX przeszedł w opinii wielu historyków do historii jako wiek przemocy, wiek wojen, konfliktów i agresji. W raporcie pewnej organizacji analizującej wydarzenia światowe napisano: wojny XX wieku pociągnęły za sobą 3 razy więcej ofiar niż wszystkie inne konflikty razem wzięte od początku naszej ery aż do roku 1899. Od roku 1914 w wyniku wojen poniosło śmierć ponad 100 milionów ludzi. Pewna encyklopedia szacuje liczbę ofiar samej tylko II wojny światowej na ponad 60 milionów. Historycy uważają, że XX wiek zapisze się w pamięci ludzi jako okres bezprzykładnego okrucieństwa. Coraz częściej 75-lecie między rokiem 1914 a 1989, kiedy to rozpętano 2 wojny światowe oraz zimną wojnę, jest przez nich postrzegane jako pojedyncza, oderwana epoka. Szczególny odcinek czasu, w którym większa część świata była uwikłana w wojnę, leczyła po niej rany albo sposobiła się do następnej wojny. Spostrzeżenia te potwierdza artykuł z gazety The Washington Post. Czytamy tam: konflikty zbrojne naszego stulecia to wojny totalne, prowadzone zarówno przeciw żołnierzom, jak i przeciw cywilom. Liczba zabitych z uwzględnieniem ludobójstwa popełnionego na Żydach sięga 10 milionów. W porównaniu z tym barbarzyńskie wojny sprzed wieków to jedynie drobne potyczki. Także wojny domowe przeradzają się w istne rzezie. Ilu ludzi w sumie zginęło? Według obliczeń Zbigniewa Brzezińskiego jest to zjawisko mega śmierci. Według jego obliczeń ta liczba zabitych sięga prawie 200 milionów ludzkich istnień. Wojny zaczynają się w głowach. Ich obecność świadczy o tym, że wnętrze człowieka coraz bardziej nikczemnieje. Coraz mniej przypominamy istoty stworzone na Boże podobieństwo. W jednej z konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, a dokładnie w konstytucji UNESCO, napisano następujące słowa: skoro wojny biorą początek w umysłach ludzi, przeto i w umysłach ludzi budować należy środki obrony pokoju. To nie pole walki, ale tutaj w naszych myślach pojawiają się pierwsze symptomy czegoś, co potem zbiera krwawe żniwo. W naszych głowach powstają konflikty i wojny. Niedawno oglądałem program, który został przygotowany przez telewizję BBC na temat Oświęcimia. Kiedy oglądałem go, to coś działo się z moim sercem. Byłem przerażony, jak daleko może dojść ludzka niszczomność, do jakichś granic, jaki poziom może osiągnąć ludzka bezduszność. W czasie tego programu opowiadał swoją historię jeden z byłych więźniów Oświęcimia i opowiedział ją następującymi słowy. Był to czas tuż przed wyzwoleniem, kiedy duże grupy więźniów były transportowane z Oświęcimia gdzieś w głąb Rzeszy, ażeby tam jeszcze ci ludzie mogli pracować. Ten mężczyzna mówi w ten sposób: Jechaliśmy w zatłoczonym, bydlęcym wagonie. Mężczyzna stojący obok mnie był niemieckim skazańcem. Chwiał się ze zmęczenia na nogach. Zaproponował mi 3 papierosy, jeśli wstanę i pozwolę mu usiąść. Zgodziłem się. Gdy je wypaliłem, powiedziałem, żeby wstał. Ale on nie reagował, więc usiedliśmy na nim. Po kilku minutach udusił się. Wyrzuciliśmy jego ciało z pędzącego pociągu. Niemcy zabili całą moją rodzinę. Cóż znaczy życie jednego Niemca? Słuchałem tej historii i tak naprawdę nie wiedziałem, jak ją rozpatrywać, w jakich kategoriach. Kto jest ofiarą, kto jest agresorem. Czasami te granice się tak mocno zlewają, że nie wiemy. Będą wojny. Naród powstanie przeciwko narodowi. Ojciec przeciw dzieciom, dzieci przeciw rodzicom. Pan Jezus mówi, że jest to jeden ze znaków, który będzie dzwonił w naszych uszach jako sygnał, że z naszym światem dzieje się coś niedobrego, że coś umiera, że jakaś ważna cząstka nas przestaje istnieć. Wojny, które pojawiają się w głowach. Ewangelista Mateusz w 24 rozdziale swojej Ewangelii w wierszu 12 napisał tak. Ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Czy patrzyliście na swoje serce jako na pole walki? Czy patrzyliście na swój umysł jako na wojenne pole zmagań różnego rodzaju sił? W naszych głowach walczy dobro i zło. O nasze serce, o nasze myśli walczy Pan Bóg i walczy świat ciemności. Pan Jezus, przygotowując się do tej ostatecznej ofiary ze swojego życia, zanim rozpostarł swoje ręce i pozwolił się ukrzyżować, znalazł czas, ażeby modlić się o swój Kościół. Pan Jezus wiedział, że musi odejść z tego świata, a na tej ziemi zostają Jego przyjaciele, Jego Kościół, Jego lud. Dlatego modlił się o swój Kościół. Czy wiecie, o co się modlił? Otwórzcie wraz ze mną 17 rozdział Ewangelii według świętego Jana. I tam na początek przeczytamy pierwszych 11 wierszy. Jezus podniósł oczy ku niebu i rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swojego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem. Uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Jezus Chrystus, zdając sobie sprawę, że już niedługo odejdzie, patrząc z troską na swój Kościół, ten Kościół w zalążku, ten apostolski, ten złożony z apostołów i najbliższych uczniów, ale także ten Kościół, który my dzisiaj tworzymy, ten, który funkcjonuje po 20 wiekach historii chrześcijaństwa. Pan Jezus, patrząc na nas, modlił się, ażeby Pan Bóg podarował nam coś szczególnego, żeby obdarzył nas darem, który jest skłonny rozwiązywać największe problemy. Modlił się, abyśmy, tak jak On z Ojcem, stanowili jedno. Bo życie wieczne to poznanie Boga. Życie wieczne to poznanie Jego charakteru, to chęć bycia podobnym do naszego Stwórcy. Życie wieczne to otwarcie się na Słowo Boże, to postępowanie według Jego zaleceń. Wreszcie życie wieczne to lekcja jedności. Popatrzcie, ile razy w kolejnych wierszach 17 rozdziału Ewangelii według świętego Jana pojawi się słowo jedność. Wiersz 12 i kolejne. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś. Ustrzegłem ich, aby nikt nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Tak jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno. Tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i żeś ich umiłował tak, jak umiłowałeś mnie, Ojcze. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem imię Twoje i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Chrystus modli się o jedno serce dla Kościoła. Czy ta modlitwa została wysłuchana? Czy to olbrzymie pragnienie Jezusa Chrystusa realizuje się na naszych oczach w Kościele? Czy Kościół jest jedno? Tak jak Jezus z Ojcem. Bóg w Nim, a On w Bogu. Czy my stanowimy jedno jako Kościół Jezusa Chrystusa? Jedność jest nadzieją, jest Bożą ochroną dla Kościoła. Jesteśmy uświęceni w prawdzie. Mamy aktywnie świadczyć o chwale Najwyższego. Mamy doświadczać jednoczącej miłości Chrystusa, aby byli jedno. 7 razy to słowo jedno pojawia się w 17 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Jest to modlitwa, którą Pan Jezus wzniósł do Ojca, zanim zaczął cierpieć, zanim zaczął podjął walkę o nasze zbawienie. Czy to przypadek, że właśnie jedność jest tak mocno akcentowana w tej ostatniej, można powiedzieć, modlitwie Jezusa Chrystusa? Dar jedności dla Kościoła. Jest to szczególna jedność. Jest to jedność wypływająca ze znajomości Bożego charakteru. Chcemy być do Niego podobni. Jest to jedność oparta na wierności wobec Słowa Bożego. Jeśli studiujemy Słowo i ono karmi nas, to pragniemy jedności, szukamy jej. Jest to jedność oparta na zrozumieniu misji Jezusa Chrystusa. Czy zwróciliście uwagę, że Pan Jezus powiedział, że świat ma poznać, że On został faktycznie posłany przez niebo? Przez co? Ma być to poznane przez Kościół. Przez to, jak Jego naśladowcy odnoszą się do siebie, jak siebie traktują. Zjednoczony Kościół. Argumentem na rzecz tego, że Jezus faktycznie jest Mesjaszem. Jest to jedność przypieczętowana wspólnym wielbieniem Boga i zwiastowaniem Jego chwały. Jest to jedność będąca żywym wyrazem miłości Boga do człowieka. Jest to jedność, która ma błogosławioną przyszłość. Jeśli mój Kościół będzie jedno, to ja chcę się z tym Kościołem podzielić chwałą, którą miałem u Ciebie, Ojcze, zanim powstał świat. jedno serce, jeden cel, jedne pragnienia, mimo różnorodności, mimo tego, że każdy z nas jest inny, ale Kościół przez Boga ma być obdarzony darem jedności. Kiedy tak przyglądałem się temu słowo jedno, które pojawia się tak często w 17 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, to stwierdziłem, że bez żadnego problemu to słowo jedno mogę zastąpić innym słowem. Wiecie jakim? Solidarność. Czy to słowo bliskie jest waszym sercom? Czy to słowo jakoś szczególnie dźwięczy w waszych uszach? Solidarność. Według słownika solidarność to poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodnych poglądów oraz dążeń. Chcę być tobie bliski i chcę być odpowiedzialny za twój los. Wiem, że mamy wspólny cel, że dźwigamy na barkach wspólne brzemię odpowiedzialności. Idziemy razem, bo jest coś, co nas łączy. Chcemy być solidarni. Solidarność to według słownika PWN odpowiedzialność zbiorowa i indywidualna określonej grupy osób za całość wspólnego zobowiązania. Czy Kościół powinien być solidarny? Czy ponosimy przed Bogiem odpowiedzialność za wyzwania, za cele, za misję, którą Pan Bóg włożył na nasze barki? Czy możemy powiedzieć ktokolwiek z nas, czy możemy powiedzieć, mnie to nie dotyczy? To inni są odpowiedzialni, to inni są powołani, to inni zostali wyznaczeni, wszyscy, oprócz mnie. Nie. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, jeśli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, Jego naśladowcą, to znaczy, że ciebie i mnie, nas wszystkich, łączy poczucie solidarności. Wspólnie ponosimy to brzemię, wspólnie dźwigamy te cele, wspólnie chcemy je realizować. Coś nas łączy. Boża jedność, Boża solidarność. Czy możemy zgodzić się z powyższą definicją? Ja mam do niej przekonanie. Być może ktoś myśli inaczej, ale ja wierzę w to, marzę o tym, żeby Kościół był Kościołem solidarnym, zjednoczonym. Kościołem, który ma tak blisko do siebie. Kościołem, który czuje się jakąś całością. Kościołem, który chce zwyciężać ramię przy ramieniu. Czy Jezus Chrystus chciał, aby Jego Kościół, Jego apostołowie i przyszli naśladowcy byli solidarni? Wierzę, że tak. Bo w solidarności kryje się niesamowita moc. W połowie lat 80. byłem młodym człowiekiem, który kończył technikum budowy okrętów. Moja szkoła znajdowała się w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej, która ciągnęła się od Gdańska prawie że do samej Gdyni. To była taka aorta Trójmiasta. Pewnego dnia usłyszeliśmy wraz z kolegami jakiś szmer, jakiś gwar. Stanęliśmy przy oknach, które wychodziły akurat wprost na ulicę Grunwaldzką i zobaczyliśmy coś, czego nigdy już nie zapomnę. Potężna trzypasmowa jezdnia, wypełniona po brzegi ludzkimi głowami. Tłum, który szedł i który wznosił okrzyki. Tysiące, tysiące ludzi. Kiedy zobaczyłem tych ludzi, którzy idą ramię przy ramieniu, ludzie, którzy są przekonani, których łączy jeden cel, jedna wizja, to zauważyłem, że we mnie coś tam w głębi zaczęło krzyczeć, chcę z wami iść. Czuję, że dzieje się coś ważnego, że na moich oczach dokonuje się coś niezwykle istotnego dla tego kraju. Ramię przy ramieniu, tysiące ludzi, jeden głos, jeden cel, jedno pragnienie. Bocznymi uliczkami posuwały się radiowozy, uzbrojone oddziały milicji. Ale widać było, że wobec tej potęgi, która posuwała się potężną trzypasmową aleją, bezskuteczne są karabiny i wozy opancerzone. Solidarność. Serce przy sercu, ramię przy ramieniu, wspólny cel, wspólne pragnienie. Mogę na ciebie liczyć, a ty możesz liczyć na mnie. Mamy coś, co jest silniejsze od kul, mamy coś, co jest silniejsze od jakiegokolwiek oręża. Siła jedności. Potężny głos tłumu. Jedność, wspólnota celu, tęsknota za lepszym światem. Jest to obrazek, którego nigdy nie zapomnę. Dzisiaj, kiedy patrzę na to, co się dzieje po kilkudziesięciu latach, widzę inny obraz. Widzę obraz, który jest tak jakże odmienny. Tak jakby zmieniły się ideały, zmieniły się zapatrywania, rozpadły się sojusze. Pojawiły się wątpliwości, kto jest kim, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem. Kto stoi po której stronie barykady. Przepadła jedność, pozostały poszarzałe sztandary, wypłowiałe symbole. Zastanawiam się, czy może się to zdarzyć także w Kościele. Czy Kościół może utracić swój impet, swoją jedność? Czy Kościół może wyzbyć się swojej mocy poprzez to, że nagle z tego jednego organizmu zaczną się odłączać małe, niepozorne elementy, coraz mocniej, coraz wyraźniej, aż w końcu ciało Chrystusa po prostu przestaje istnieć? Czy jest możliwe, abyśmy, lekceważąc tą prośbę Chrystusa, abyśmy tracąc z oczu tą wielką potrzebę Kościoła, jaką jest jedność, wbrew, może powiedzieć jeszcze dokładniej, taka Boża solidarność. Czy jest to możliwe, abyśmy utracili moc? Tak jak powiedziałem, widok tego potężnego tłumu porywał mnie. Chciałem za nim iść, chociaż nie znałem ich, nie wiedziałem, o co walczą, nie byłem za bardzo zorientowany, świadomy tego, co się przed moimi oczami rozgrywa, ale ta potęga tłumu była czymś niesamowitym. Jestem przekonany, że Pan Bóg chce, ażeby na twarzach Jego uczniów i naśladowców malowała się pewność, że służę dobremu celowi. Malowało się przekonanie, że razem idziemy w dobrym kierunku. Abyśmy my, jako naśladowcy Chrystusa, mogli wysyłać wyraźne sygnały. Wiemy, dokąd zmierzamy. Wiemy, kto z nami jest. Mamy moc, która jest silniejsza ponad wszelkie oręże. Jest z nami Ten, który dał nam życie i który bezpiecznie jest w stanie doprowadzić nas do bezpiecznego portu. W Księdze Apokalipsy, w rozdziale 2, apostoł Jan napisał, wiersz 4 i 5. Porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak na początku. Coś się zmieniło. Coś zostało utracone. Kościół Jezusa Chrystusa posiada najpiękniejsze, najbardziej porywające przesłanie dla współczesnego świata. Ale to poselstwo bez widocznych dowodów zaangażowania Kościoła nie będzie miało siły przebicia. Od ciebie i ode mnie zależy w dużym stopniu, czy zwiastowanie Kościoła stanie się iskrą zapalającą tysiące serc. Bo jedność jest potęgą. Marazm, apatia uśmierci nawet najpiękniejszą ideę. Jak bardzo nam na tym zależy. Czy miłość i jedność Kościoła jest tylko wyblakłą teorią? A może faktycznie jest w stanie przemieniać społeczeństwa i wpływać na historię narodów? W Bożej Solidarności jest miejsce dla zwykłych, skromnych ludzi, takich jak my, jak każdy z nas. Bo to właśnie ci skromni ludzie zazwyczaj są iskierką rozpalającą potężne ognie wielkich przemian. Czy modlitwa Jezusa Chrystusa, Ojcze, aby byli jedno tak jak my, czy ta modlitwa zostanie wysłuchana? Czy mogę mieć w tym swój osobisty udział? Jest taka historia, którą zapewne znacie. Ilustracja, która może pomóc nam zapamiętać najważniejsze przesłanie dzisiejszego rozważania. Pewien ojciec miał 7 wspaniałych synów. Ci jednak często kłócili się ze sobą. Czasami dochodziło nawet do bójek. Bardzo cierpiało z tego powodu ojcowskie serce. Tym więcej, że niektórzy źli ludzie chcieli ten brak jedności i zgody w rodzinie wykorzystać dla swoich celów. Przed śmiercią ojciec zwołał wszystkich synów do siebie. Położył przed nimi 7 metalowych prętów związanych ze sobą. Powiedział do nich: temu, który pierwszy z was zegnie te pręty, dam 1000 złotych dukatów. Podchodzili według starszeństwa i próbowali. Wytężali swoje siły, ale żaden z nich nie potrafił zgiąć tych metalowych sztab. Ojcze, zaczęli wreszcie wołać, przecież to jest niemożliwe. Tego nie potrafi nikt na świecie. To jest ponad ludzkie siły. To jest możliwe, zadecydował ojciec. Wstał z łoża, rozwiązał pręty i pomimo choroby i podeszłego wieku wyginał je jak chciał, nie wkładając przy tym zbyt wiele wysiłku. Na koniec kiedy odrzucił na bok ostatnią sztabę, powiedział: moi drogie dzieci, to winna być lekcja dla was. Z wami może stać się tak samo, tak jak z tymi prętami. Jak długo dla siebie będziecie życzliwi, tak długo nic złego wam się nie stanie. Póki będziecie razem, nikt was nie zwycięży. Kiedy jednak zerwiecie więzi, wtedy każdy bez większego wysiłku potrafi was zniszczyć. Ojcze, spraw, aby byli jedno, tak jak ty we mnie, ja w tobie, aby oni byli jedno. Czy ta modlitwa zostanie wysłuchana? W jakim stopniu zależy od ciebie i ode mnie. Amen.